Po pytaniu, które Jezus nam postawił pierwszego dnia, czego szukasz? To znaczy pytaniu o to, czy ja naprawdę w życiu szukam relacji z Nim i czy chcę tej relacji, czy chcę być w Jego domu, to znaczy poznać Go takim, jakim jest. I po wczorajszym pytaniu, gdzie jesteś? Gdzie oni są? To znaczy pytaniu o to, czy ja się pozwalam Mu znaleźć wtedy, kiedy jestem zagubiony. Bo to jest tak, że ja Go szukam, ale to też tak jest, że Bóg mnie szuka. To dzisiaj, trzeciego dnia rekolekcji, czy czwartego, nie licząc też środą popielcową, pojawia się kolejne pytanie, i to takie, które można powiedzieć jest najdziwniejszym pytaniem w całej Janowej Ewangelii. Bo spośród ponad 30 pytań, które Jezus stawia, tylko to jedno pytanie nie jest skierowane do żadnego człowieka, nie jest skierowane do tłumu, ale Jezus stawia to pytanie sobie samemu. Kieruje to pytanie do siebie. I jak może pamiętacie, już kilka razy o tym mówiłem, święty Tomasz, tłumacząc, dlaczego Jezus w ogóle stawia pytania, wskazywał, że nie stawiał tych pytań dla siebie, tylko dla nas. Że nie po to pytał, żeby zdobyć jakąś wiedzę, tylko po to pytał, żeby tymi pytaniami poruszyć swoich słuchaczy, poruszyć w nich pragnienia, które sprawią, że będą chcieli szukać. Ale wobec tego jednego pytania święty Tomasz był bardzo uważny i mówi, to jedno pytanie Jezus postawił sobie samemu, żeby szukać prawdy i szukać odpowiedzi. Postawił je dla siebie. I faktycznie Jezus rozpoczyna tym pytaniem jak prawdziwy człowiek. Bo On jest prawdziwym Bogiem, ale jest też prawdziwym człowiekiem. To znaczy jest kimś, kogo mogą dotknąć wątpliwości. Jest kimś, kto się może wahać. Jest kimś, kto może się zdziwić. Jest w końcu kimś, kto może się bać. I wobec tych wszystkich doświadczeń Jezus stawia pytanie. Pytanie, co mam powiedzieć? Co mam powiedzieć? To pytanie tak naprawdę kryje w sobie wiele innych. Bo za tym pytaniem, co mam powiedzieć, kryje się, co mam zrobić? Jak mam zareagować? Jak właściwie się zachować wobec tego, co przeżywam? A kontekst tego pytania jest taki, że jesteśmy w 12 rozdziale Ewangelii Jana. 13 to już jest ostatnia wieczerza. Więc jesteśmy tuż przed rozpoczęciem, moglibyśmy powiedzieć, triduum paschalnego. Tuż przed wejściem Jezusa na tą ostatnią prostą krzyżowej drogi. I przybywają do Jerozolimy na święto Grecy, czyli bogobojni poganie, którzy słyszeli już coś o Jezusie. Wiedzieli, że jest jakiś niezwykły nauczyciel, który przemawia w bardzo ciekawy sposób. Może słyszeli o Jego cudach, o Jego mocy. W każdym bądź razie są zainteresowani szukaniem Go, spotkaniem. Chcą się dowiedzieć, kto to jest. I zagadują Filipa, tego, który sam miał korzenie, powiedzielibyśmy heleńskie. I przychodzą do Niego i mówią, Panie, pokaż nam Jezusa, zaprowadź nas do Jezusa. Chcemy ujrzeć Jezusa. I Filip ich przyprowadza do Niego. Ale w tym spotkaniu nagle w Jezusie dokonuje się jakiś przeskok, jakaś zmiana. To spotkanie wywołuje w Nim bardzo mocną reakcję. Bo Jezus uświadamia sobie tym spotkaniem, tak jakby przez naciśnięcie jakiegoś guzika, że właśnie wybiła Jego godzina. Ta godzina, dla której przyszedł na świat. Ta godzina, o której jeszcze Maryi w Kanie Galilejskiej mówił, nie nadeszła moja godzina. Teraz nadeszła. I opowiada o tej godzinie metaforą ziarna, które, żeby wydać plon, musi wpierw wpaść w ziemię i obumrzeć. Jezus wie, że nie opowiada o rolnictwie i roślinach, tylko opowiada o sobie. To On jest tym ziarnem, które, żeby wydało plon, musi umrzeć. I to wywołuje w nim reakcję pełną emocji i zaczyna się dzielić tymi emocjami. I mówi: moja dusza doznała lęku. Cóż mam powiedzieć? Moja dusza doznała lęku, jest pełna lęku. No bo Jezus się boi. Boi się wejść na tą drogę. Boi się planu Ojca. Mimo że tak bardzo Mu ufa. Boi się śmierci. Jak każdy człowiek. Boi się cierpienia i bólu. Boi się gwoździ, które będą przeszywać Jego dłonie, włóczni, która przebije Jego serce, cierni, które będą wbijać się do głowy, biczów, które będą rozrywać skórę na Jego plecach. A najbardziej w świecie boi się grzechu, bo go nie zna. Bo najbardziej się boimy tego, czego nie znamy. A On nie ma nic wspólnego z grzechem. Rzeczywistość, która jest nieprzystająca do Niego. Rzeczywistość, której w ogóle nie zna. A teraz nie tylko, że ma się z tym grzechem spotkać, nie tylko, że ma się w nim zanurzyć, nie tylko, że ma go wziąć na siebie, to ma się z nim utożsamić, żeby doznawszy śmierci, cały grzech umarł razem z nim. I Jezus się tego strasznie boi. Dusza moja jest pełna lęku. Cóż mam powiedzieć? Jak mam zachować się wobec tej sytuacji? Co mam zrobić z tym bólem, z tym lękiem? I pierwsza naturalna reakcja, jaka się w nim uruchamia, to reakcja ucieczki. I mówi: Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie chcę tej godziny. Nie chcę w nią wchodzić. Nie chcę, żeby się to zaczęło. Boję się tego. Pan Bóg tak nas stworzył, że wlał w nas takie narzędzie obronne, jakim jest zdolność do ucieczki. To jest naturalna reakcja i pierwsza reakcja wobec zagrożenia. Wobec bardzo wielu sytuacji jedynym mądrym rozwiązaniem jest uciec. Jak w lesie spotykam dzikie zwierzę, to głupotą jest się pchać na nie. Trzeba uciec. I oczywiście jeszcze w mądry sposób wiedzieć, jak to zrobić. Ale jest taki lęk, jest takie cierpienie, jest taki krzyż, wobec którego nie da się uciec. I nie można. Nie da się uciec wobec krzyża choroby. Co możesz zrobić? Nie powiesz: przepraszam bardzo, nie prosiłem o chorobę, proszę mi wyłączyć to. Albo dać komuś innemu. Ja dziękuję. Spada na ciebie jak wyrok. Nie da się uciec. Nie da się uciec od śmierci. Można ją próbować oddalać, przedłużać. Ale wcześniej czy później trzeba się z nią zmierzyć. Od wielu lęków nie da się uciec. I w tym sensie jesteśmy w sytuacji Jezusa, którą On naprawdę zna i rozumie. I to Jego pytanie, co mam powiedzieć, może stać się moim i Twoim pytaniem. Jak ja mam zareagować wobec tego, czego się boję? Wobec tego lęku choroby? Wobec lęku śmierci? Wobec lęku rozpadu małżeństwa? Wobec lęku kryzysu finansowego? wobec lęku o przyszłość dzieci, kiedy widzę jako rodzic, że im się to życie nie układa. Może wobec lęku nieplanowanej ciąży, jak sobie z tym poradzić? Wobec lęku wojny. Wiele tych lęków może być w naszym sercu. I Jezus pokazuje, że choć pierwsza reakcja to uciec, to zaraz sam się wycofuje, bo wie, że nie może z tej drogi zejść. I zaraz mówi: Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Mówi: nie, nie wybawiaj mnie od niej. Muszę w nią wejść. I daje Jezus drugie rozwiązanie. To właściwe. I mówi: Ojcze, otocz chwałą swoje imię. Ojcze, otocz chwałą swoje imię. Co mam powiedzieć? Co mam zrobić? Uwielbię Cię, Ojcze. W tej sytuacji, którą przeżywam, uwielbię Ciebie. Choć się boję, choć wydaje mi się, że mnie opuściłeś, choć nie widzę Twojego działania, choć lęk przysłania mi perspektywę, Ojcze, otocz chwałą swoje imię. Uwielbię Cię. To jest rozwiązanie Jezusa na lęk. A jak powie święty Hilary z Poitiers, uwielbić Boga, to znaczy wywyższyć Go. Wywyższyć Go. To znaczy ten problem, który przeżywam, ten lęk, który przeżywam, ta sytuacja, która wprowadza ciemność w moje życie, musi być wzięta i podniesiona. Tam, gdzie jest Bóg. Na Jego poziom. Bo wtedy zaczynam zupełnie inaczej widzieć to, co przeżywam. Zaczynam z zupełnie innej płaszczyzny na to patrzeć. Bo najgorsze, co możemy zrobić w momencie lęku, cierpienia, zła w naszym życiu, to patrzeć na nie z perspektywy własnego bólu, własnego serca. Bo to jest bardzo zawężona perspektywa. Bo zło ma to do siebie, że ono się rozlewa, że ono zasłania wszystko, że ono jest strasznie nachalne, próbuje wszystko zawładnąć. Także natychmiast przestajesz widzieć cokolwiek innego. Nie widzisz już dobra, nie widzisz szczęścia, nie widzisz innych ludzi obok siebie, już nawet nie widzisz Boga, który jest w tym życiu obecny. Bo ono wszystko zasłoniło w jednym momencie. A wychodząc do góry, wywyższając to, zaczynam patrzeć na to z perspektywy Boga, z góry, a tam jest zupełnie inny widok. Takim obrazem, który mi towarzyszy, jest sytuacja, w której miałem lecieć do Hiszpanii, tam gdzie studiowałem, i któregoś razu była straszna pogoda. To był właśnie taki okres zimowo-wiosenny, ale wtedy bardziej w kierunku zimowo. I śnieg z deszczem, wichura. Cały czas przesuwali nam start samolotu, bo samolot nie może wystartować z powodu warunków atmosferycznych. Ciemno zupełnie. Wiecie, no taki koszmarny dzień. Się nie chce żyć. Przedłużają ten start. W końcu jest informacja, że możemy startować. Człowiek znowu się zaczyna bać, bo warunki atmosferyczne się nijak nie zmieniły. Godzinę temu w tych warunkach się nie dało startować, teraz się da startować. Przed chwilą nam mówili, że to zagraża życiu, a teraz jednak startujemy. To zagraża czy nie zagraża? Ale wystartowaliśmy. Turbulencje, przebijamy się przez chmury i 10 minut później, na wysokości paru tysięcy metrów, inny świat. Jak przebiliśmy chmury, absolutnie cudowne, błękitne niebo. Cudownie świecące słońce. Nic z burzy, nic z ciemności, nic z chmur, nic z wiatru. Inny świat. Cudowny świat. Bo stamtąd widać zupełnie inaczej. zupełnie inaczej. My mamy w sobie takie oczekiwanie, że Pan Bóg będzie zmieniał rzeczywistość, że za każdym razem, kiedy się wydarza coś trudnego w naszym życiu, to wzywamy pomocy Pana Boga i On przychodzi i trochę taką, mając konsoletę sterowania światem, wciska odpowiednie guziki, za odpowiednie drążki pociąga, tu zmieniam sytuację, tu zmieniam, tu kasujemy chorobę, tu rozwiązujemy problem, tu zmieniamy sytuację. I Pan Bóg ciągle musi, wiecie, nad tą konsoletą sterowania światem jakoś kontrolować to. Była taka komedia, w której właśnie ktoś tam zamienił się rolą z Panem Bogiem. No i właśnie miał w takim centrum komputerowym, po prostu nie mógł wyrobić z tymi wszystkimi komputerami, żeby nagle mu się cały świat rozwalił, bo nie wyrobił z sterowaniem. Ale to nie jest Pan Bóg, w którego wierzymy. Ten Pan Bóg, w którego wierzymy, nie bawi się w ten sposób. Świat nie działa w ten sposób. Pan Bóg bardzo rzadko ingeruje w ten świat, zmieniając prawa natury. Bardzo rzadko. Wiecie dlaczego? Bo ten świat mu wyszedł wbrew temu, co czasami czujemy. Bo nam się czasami wydaje, że mu to kompletnie się wymknęło z rąk, dlatego że patrzymy w tej bardzo wąskiej perspektywie bólu, który właśnie przeżywam, a nie w globalnej perspektywie całej historii świata, całego wszechświata, gdzie wszystko jest na swoim miejscu. Używam takiej metafory. Sam bardzo lubię informatykę i przed zostaniem księdzem to była moja pasja, więc generalnie też programowałem i myślę, że metafora jest dość czytelna i jasna. Jakiego byście woleli mieć informatyka w swojej firmie, który dla was pisze oprogramowanie? Takiego, który napisał program, który co tydzień się psuje, wzywacie go, on go naprawia, ale za tydzień znowu coś się zepsuło, więc go wzywacie, on go naprawia i potem się cieszycie, mówicie, ja to mam genialnego informatyka, w ogóle umie wszystko naprawić, każdy błąd rozwiązuje, tylko co tydzień jest u was, żeby to rozwiązać. Czy takiego, który raz napisał program, już go nigdy w życiu nie widzicie, bo wszystko działa. My myślimy, że Pan Bóg jest obecny i działający i jest dobry wtedy, kiedy byłby informatykiem, który przychodzi co tydzień i naprawia. Wtedy mówimy, no Pan Bóg działa w tym świecie. A jak raz napisał program, który działa, to mówimy, no nie widać go. Pana Boga nie. No właśnie jest. Jak genialny twórca tego świata. I to nie tak, że Pan Bóg jest obojętny. To nie tak, że On nie działa, nie przychodzi, nie interweniuje. Przychodzi, ale nie po to, żeby zmieniać rzeczywistość, zmieniać naturę, zmieniać panujące w niej prawa, tylko przychodzi do człowieka, żeby zmienić mnie i mój sposób widzenia tej samej rzeczywistości. To ja potrzebuję mieć nowy wzrok, który zupełnie inaczej będzie widział to samo. Ten właśnie wzrok z lotu ptaka, ten wzrok, który sięga ponad chmury, ten wzrok, który zaczyna widzieć zło i cierpienie we właściwy sposób. Bo my mamy taką tendencję do tego, żeby złu i cierpieniu przyznawać główną rolę, a on nie zasługuje na główną rolę. Tylko dobro może ją odgrywać. Dobro nie potrzebuje zła, powie Tomasz z Akwinu, ale zło potrzebuje dobra, bo zło jest pasożytem, który żywi się dobrem. Zło z punktu widzenia metafizyki nie istnieje, ono nie ma swojego bytu, dlatego że zło jest tylko brakiem dobra, jest jakimś uszczerbkiem, jest czymś, co dobru wykradło, co mu zabrało. Ale jeżeli macie wielki kawałek chleba, i z tego kawałka chleba odetnie się jedną kromkę, to nadal pozostaje duży kawałek chleba. I trzeba go zacząć widzieć. Można się zająć tym, ojejku, nie mam już jednej kromki. I być głodnym i umrzeć z głodu. Zabrali mi kromkę chleba. Nie mam co jeść. A przed tobą leży 90% bochenka. Nie, bo nie mam jednej kromki. I my bardzo często właśnie ze złem robimy tak, że zajmujemy się tą jedną kromką, którą straciliśmy i umieramy z głodu. A Pan Bóg mówi, masz jeszcze 90%. Zobacz to, co masz. Tego jest znacznie więcej. Zmiana perspektywy, widzenie z góry, to widzenie zawsze we właściwych proporcjach. Widzenie tego, że naprawdę zło nie istnieje samo z siebie. Główną rolę odgrywa zawsze dobro, bo tam jest Bóg. I jest w Ewangelii taka piękna historia, która o tym opowiada. O tym, jak Pan Bóg zmienił perspektywę widzenia jednego człowieka. Chodzi o 9 rozdział Ewangelii Janowej, o uzdrowieniu człowieka niewidomego od urodzenia. To jest scena niezwykła. Po pierwsze, ewangelista zaznacza od samego początku, że jest to niewidomy od urodzenia. To znaczy ktoś, kto nigdy nie widział. Bo Pan Jezus też uzdrowił na przykład Bartymeusza, gdzie zaznaczono, że on kiedyś widział. Więc skoro wie, co to znaczy widzieć, to tęskni za tym widzeniem i to on krzyczy za Jezusem. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Przywróć mi wzrok. Ale nasz dzisiejszy bohater jest niewidomym od urodzenia. Nie wie, co to znaczy widzieć. Dlatego nie krzyczy, nie woła, nie prosi. Cała inicjatywa jest po stronie Jezusa. To On przechodzi obok Niego. To On Go zauważa. I On robi rzecz, która jest, co tu dużo mówić, kulturowo skandaliczna. Bo Pan Jezus staje przed tym człowiekiem, pluje na ziemię, robi z tego błoto i mazia mu twarz. Bez słowa wyjaśnienia. Jak on się mógł poczuć? Spróbujcie się utożsamić z tym człowiekiem. Nie dość, że jest niewidomym, to jeszcze nim poniewierają. No mógł Pan Jezus przynajmniej do niego podejść i powiedzieć, słuchaj człowieku, wiem, że mnie nie widzisz, ale ja jestem Jezus z Nazaretu. Generalnie jakby umiem rozwiązywać ludzkie problemy, leczę ślepotę. Może to wyglądać trochę dziwnie, mam taką miksturkę, tu sobie trochę splunę, błotko, wiesz, ale będzie dobrze. To zaufaj. Pan Jezus nic mu nie tłumaczy. Słowa wyjaśnienia. Pluje i smaruje go błotem. A potem jeszcze robi coś, co już jest w ogóle nie do pomyślenia. Mówi mu, idź się umyj. Znaczy, to jest do pomyślenia, bo jak go wysmarował błotem, to się musi iść umyć. Tylko, że nie wziął go do łazienki, do umywalki metr dalej. Powiedział, tu masz umywalkę, umyj się. Tylko temu niewidomemu powiedział, idź do sadzawki z Siloam i tam się umyj. Tylko, że sadzawka z Siloam od miejsca, w którym się dzieje ta scena, jest 600 metrów. Stromej, krętej drogi wewnątrz Jerozolimy, wąskimi uliczkami, w którym jest tłum ludzi. Na co robi ten człowiek? Nie rozumiejąc dlaczego. On tam idzie. Na słowo Jezusa on tam idzie. Jeszcze bym rozumiał, że on tam idzie, wtedy, kiedy odzyskałby wzrok i by powiedział, o kurczę, widzę. No to pójdę się umyć. Skoro widzę, to mogę pójść. To faktycznie działa. Ale on jeszcze nie widzi. On idzie, jak jeszcze nie widzi. I to jest pierwsza podpowiedź. Co to znaczy wywyższyć Boga w życiu? Co to znaczy zmienić perspektywę? To znaczy zaufać Jezusowi na słowo, kiedy nie widzisz. Kiedy nie widzisz. Bo On jest wiarygodny. Jego Słowo jest wiarygodne. My byśmy chcieli tak. Panie Jezu, proszę rozwiązać sprawę taką, taką, taką. To zrobisz, tu zrobisz, tu zmienić. Jak to zrobisz, to ja dla Ciebie wszystko. Będę się codziennie modlił. 3 razy w tygodniu do kościoła. Nowennę pompejańską odmówię. Wota do parafii przyniosę. Złożę ofiarę. To wszystko zrobię. Ale jak Ty najpierw to zrobisz dla mnie? A Jezus mówi, zrób krok wiary w ciemności, to ten krok wiary otworzy ci oczy. To właśnie ten krok wiary w ciemności zmieni twoją perspektywę widzenia. Ten człowiek zaczął widzieć, kiedy ruszył w drogę. Kiedy Jezusa już nie było obok. Kiedy Jezusa jakby zostawił za sobą. tylko poszedł na Jego głos, na Jego słowo. Poszedł w ciemność, w nieznane. I tam otworzyły mu się oczy. I wtedy zaczął wszystko widzieć zupełnie inaczej. Siebie, swoją historię życia, Boga. Wszyscy widzieli w tym człowieku niewidomego i grzesznika. On nie ma imienia. Nie wiemy, jak miał na imię, bo nikt się tym nawet nie interesował. To jest to, o czym wczoraj mówiliśmy. Dla ludzi to nie był ktoś. Dla ludzi to był niewidomy. Tyle. To nie była osoba. Niewidoma. Widzieli tylko go po powierzchni. Mało tego. Widzieli w nim wszyscy grzesznika. Bo nawet apostołowie, nawet uczniowie Jezusa pytają Jezusa, dlaczego on nie widzi? Kto zgrzeszył? On czy jego rodzice? Mają bardzo proste wytłumaczenie. Skoro jest niewidomo od urodzenia, to na pewno jest to kara za grzech. Pytanie tylko, czy jego, czy rodziców? Widzą go z perspektywy grzechu, natychmiast i od razu wydają ocenę, ale to też jest ocena Boga. Bo za tym jest obraz Boga, który jest mściwy. Boga, który karze mnie za grzechy moich przodków. Jezus natychmiast zrywa z tym obrazem i mówi, ani on, ani jego rodzice. Taki meksykański teolog José Prado Flores komentował tę scenę w taki sposób, że dla niego wydaje mu się, że jedyne wytłumaczenie, dlaczego ten człowiek poszedł do tej sadzawki, te 600 metrów, to dlatego, że w sercu grała mu muzyka. Trzeba być latynosem, żeby to czuć. Ale w sercu mu grała muzyka w rytmie tego zdania. Ani ja, ani moi rodzice, ani ja, ani moi rodzice, ani ja, ani moi rodzice, ani ja, ani moi rodzice. Wyzwoliło go to w jednym momencie. W jednym momencie. Jego serce było wolne. Zaczął zupełnie inaczej widzieć swoją historię. Ja nie jestem grzechem. W moim życiu nie wszystko jest grzechem. Moja historia to nie jest historia grzechu. I zaczął zupełnie inaczej widzieć Boga. Bóg nie jest kimś, kto mnie karze za grzechy moich przodków. Bóg jest kimś, kto bierze na siebie mój grzech, moją ślepotę. Bo wiecie, jak się kończy ta scena? Tym, że wszyscy zostawiają tego niewidomego i na koniec wszyscy uczeni w piśmie mówią, jeżeli Jezus robi takie rzeczy w szabat, to musi być grzesznikiem. Niewidomy od urodzenia wyszedł z nowym wzrokiem. Jezus został jako grzesznik. Wziął jego grzech na siebie. Jego oskarżenie na siebie. Jego ślepotę na siebie. I poszedł do Jerozolimy umrzeć za to. I wobec tego wszystkiego pyta, cóż mam powiedzieć? Cóż mam powiedzieć? Ojcze, niech Twoje imię będzie uwielbione. Drodzy, dajmy się w tych wszystkich naszych lękach, ślepotach, ciemnościach. Dajmy się dzisiaj dotknąć Jezusowi. Postawmy razem z Nim to pytanie. Co mam powiedzieć? Co mam zrobić? I nie bójmy się wejść w odpowiedź Jezusa. Uwielbiam Cię, Panie. Wywyższam Cię. Wynoszę to, czego się tak bardzo boję. To, co jest takie trudne, co jest taką ciemnością. Wynoszę to na Twój poziom. Wynoszę to do góry, żeby spojrzeć na to z nowej perspektywy. Tak jak Ty to widzisz. Bo jak powie Tomasz za Akwinu, za świętym Augustynem, Bóg, jeżeli dopuszcza zło, to tylko z jednego powodu. Dopuszcza, nie sprawia. Dopuszcza zło tylko dlatego, że wie, że w swojej wszechmocy i dobru może z tego zła wyprowadzić jeszcze większe dobro. może z tego zła wyprowadzić jeszcze większe dobro. Dlatego Jezus uczniom odpowiedział: kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Ani on, ani jego rodzice. Ale stało mu się to dlatego, żeby na nim objawiły się wielkie sprawy Boże. Żeby na nim objawiła się Boża chwała. Bo Bóg może uczynić jeszcze większe dobro. Tam, gdzie pojawiło się zło, cierpienie, choroba czy ból. Tylko zmieńmy perspektywę. Tego się pewnie nie da zrobić raz na zawsze. To chyba jest taki codzienny proces. Codziennie brać tą swoją ciemność, chorobę, lęk. Może nawet w tym geście eucharystycznym wziąć to symbolicznie na swoje dłonie, na modlitwie rano czy wieczór. Podnieść ręce do góry i powiedzieć: przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała. Amen.